Kryzys w relacje wkrada się w ciszy. Dawid Krawczyk. Jak zorientować się, że w związku zaczyna się kryzys?
Robert Kowalczyk. Gdyby to było łatwe, to nie mielibyśmy tyle pracy. Zawsze są sygnały ostrzegawcze, ale dla własnej wygody decydujemy się je ignorować. I to nawet nie muszą być jakieś subtelnie mrygające lampki, jak na desce rozdzielczej w samochodzie. Pary mają zdolność ignorowania syren alarmowych, które wyją na całe miasto.
Jak brzmi taka syrena?
Najgłośniejszą ze wszystkich jest cisza. Kiedy w relacji pojawiają się tak zwane ciche dni, to jest moim zdaniem bardzo poważny sygnał, że coś się psuje. To jest chyba najcięższy kaliber ukarania drugiej osoby, przestać się do niej odzywać.
Cisza to zawsze powód do niepokoju?
Nie zawsze. Wyobrażam sobie taką ciszę wynikającą ze spokoju w relacji. Ona wraca do domu, on już siedzi sobie na kanapie i czyta książkę. Ona dosiada się do niego i też w ciszy zabiera się do lektury czasopisma. To też może być dobry związek. Nie popadajmy w taką skrajność, że w relacji wszystko ciągle trzeba przegadywać. Czasem można ze sobą pomilczeć. Cisza niepokojąca to taka, która wykorzystywana jest jako broń. Na zasadzie, wiem, że partner chce porozmawiać o czymś trudnym w naszej relacji, ale ja nie mam na to ochoty, więc będę traktował go jak powietrze. To ciężki cios dla relacji.
Cięższy niż krzyki, awantury czy tłuczenie talerzy?
Wtedy moglibyśmy wciąż mówić o jakimś rodzaju dialogu. Wycofanie się z rozmowy, wycofanie się w ciszę po to, żeby ukarać drugą osobę, jest dużo bardziej niebezpieczne. Może nawet zwiastować koniec relacji.
Trudno mi sobie wyobrazić, że kilkudniowe milczenie można zignorować. Ja bym chyba zwariował. Przychodzą wam do głowy jakieś bardziej subtelne sygnały ostrzegawcze?
Agata Stola. Wyobraź sobie dom, może być w Warszawie, ale może to być dowolne polskie miasto, miasteczko czy wioska. Gwarantuję, że wszędzie taki znajdziesz. Taki dom działa jak idealna firma. Na pierwszy rzut oka wszystko w nim funkcjonuje perfekcyjnie. Dzieci są ogarnięte, chodzą do szkoły, psy najedzone, zmywarka rozpakowana, pranie zrobione. Nie ma się do czego przyczepić. Tylko że para, która ten dom prowadzi, zaczyna funkcjonować obok siebie. Coraz rzadziej okazuje sobie czułość. Zanikają te wszystkie spontaniczne zaczepki.
Jedna osoba kroi warzywa na zupę, a druga całuje ją w szyję albo łapie za tyłek.
Właśnie takich sytuacji jest mniej, aż w końcu zostają tylko wspomnieniem. Podobnie jak pieszczotliwe słowa rzucone gdzieś w ciągu dnia, w rozmowie przez telefon, czy na czacie, na Messengerze. Jeśli mamy problem z tym, żeby przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz ktoś w parze zaproponował „chodź, wyskoczymy na randkę do kina”, to też jest sygnał ostrzegawczy.
I co wtedy? Uświadamiamy sobie, że jest problem. Siadamy wieczorem i otwarcie rozmawiamy?
Dobrze by było, ale w praktyce rzadko kiedy tak to wygląda. Pamiętajmy, że te problemy nie biorą się znikąd. Jesteśmy zbyt zmęczeni, zestresowani, przepracowani i to w dwóch firmach. Tej w pracy i tej domowej z dziećmi, psami i zmywarką. Wtedy dużo częściej, zamiast otwartej rozmowy o potrzebach, zaczyna się ważenie tego, co mi się bardziej opłaca. Machnąć ręką na to, że nie ma czułości, seks jest rzadko i mało satysfakcjonujący, przecież system budowany przez lata działa całkiem nieźle. Czy jednak bardziej opłaca mi się rozpętać burzę i powiedzieć, nie pasuje mi taki związek, nie czuję się kochana?
Trzeba chyba mieć wiele odwagi, żeby przyznać się przed sobą, że ten system nie działa.
Jest to jeszcze trudniejsze, kiedy wszyscy dookoła opowiadają nam, jaką to jesteśmy udaną parą. Zapominamy czasem, że związek to część naszego wizerunku, a przecież z każdej strony docierają do nas sygnały, że po prostu trzeba być w związku.
Nie przesadzasz z tym wizerunkiem? Przecież nie rozmawiamy o kandydacie na prezydenta.
Przesadzam? A przypomnij sobie rodzinne spotkania i te wszystkie pytania o to, kiedy dziewczynę przyprowadzisz, kiedy ślub, kiedy dzieci. Dla wielu osób ocena w oczach rodziny i znajomych jest na tyle istotna, że decydują się być w związku, który ich unieszczęśliwia.
Wiedzą, że ich unieszczęśliwia, czy sami też dają się zwieść iluzji, którą tworzą przed bliskimi?
Zazwyczaj wiedzą, albo przynajmniej jedna osoba w relacji czuje, że coś nie działa. Chociaż to jeszcze nie znaczy, że od razu coś z tym robi. Przez lata można wmawiać sobie, że takie jest życie, że coś trzeba poświęcić, że seks to w sumie nie jest aż taki ważny.
Tak to chyba mówią 60-latki po 40 latach niezbyt udanego małżeństwa. Ale nie chcesz chyba powiedzieć, że 30-latki też tak łatwo odpuszczają szczęście.
Z dzisiejszej perspektywy może się nam to wydawać zaskakujące, ale kiedyś naprawdę ludzie nie myśleli o związku w taki sposób, że ma zaspokajać potrzeby partnerów. Ważniejsze było to, żeby zrealizować oczekiwania społeczne. Kinder, Küche, Kirche. Mówili Niemcy w czasach cesarza Wilhelma II. Dzieci, kuchnia, kościół. U nas jeszcze całkiem niedawno tak wyglądał przepis na udaną relację. Chociaż wcale nie jest tak, że jak ktoś jest dojrzały i żyje w związku z długim stażem, to znaczy, że już nic z nim nie zrobi. Przypominam sobie taką parę w okolicach 50. Na pozór właśnie taka idealnie zarządzana rodzinna firma. Piękny dom pod miastem, dobre samochody, udane dzieci. Tylko przyszedł moment, w którym te dzieci się wyprowadziły. Wtedy okazało się, że partner i partnerka w tej parze nie mają za bardzo o czym ze sobą rozmawiać. Kiedy skończyły się zewnętrzne projekty, nie mieli wymówki i musieli się skupić na relacji między sobą.
Słyszałem, że na terapię par przychodzą dwie osoby, ale to zawsze jedna chce przyjść bardziej. To prawda?
Przeważnie rzeczywiście tak jest. Motywacje są bardzo różne i nie zawsze całkiem jawne. Przypominam sobie pacjentkę, która po tym, jak zapytaliśmy, co państwa do nas sprowadza, powiedziała, że chce porozmawiać o komunikacji w ich związku.
To brzmi jak dość standardowa potrzeba. Chyba dobrze, że chciała poprawić komunikację, nie?
Kilkadziesiąt minut tak krążyliśmy wokół ogólników, ale widzieliśmy, że w kobiecie coś coraz bardziej wzbierało. Pod koniec pierwszej sesji powiedziała, dlaczego tak naprawdę przyszli. Przeczytała w telefonie swojego męża erotyczną korespondencję z inną kobietą.
Mówimy o czysto wirtualnym sextingu, opisywaniu sobie nawzajem fantazji erotycznych. Czy w tych wiadomościach mąż opisywał jakiś seks, który rzeczywiście przeżył ze swoją kochanką?
Nie spotkał się z tą kobietą, ale ze szczegółami opisywał, jak chciałby uprawiać z nią seks. Często słyszymy w gabinecie, że pacjenci wchodzą w takie relacje w aplikacjach randkowych.
A rzeczywiście na Tinderze jest trochę tych profili ze zdjęciami bez twarzy i tekstami w stylu męża nie szukam, męża już mam.
Nasza pacjentka trochę podpuściła swojego męża, żeby przyszedł na terapię. Nie potrafiła zebrać się w sobie, żeby porozmawiać z nim o tej zdradzie i potrzebowała to zrobić w naszej obecności.
A to w ogóle była zdrada, jeśli mowa o samym sextingu bez stosunku?
To już trzeba było ich zapytać. Obiecuję, że wyjaśnimy to w rozdziale o zdradzie.
Wróćmy do tej pacjentki. Ja mam jakoś dużo dobrych uczuć wobec niej. Może rzeczywiście podpuściła tego swojego męża, ale znalazła jakiś sposób na to, żeby porozmawiać o czymś, co ją bolało.
Na pewno dobrze, że przyszli. Jakbym miał poprosić pacjentów o jedną rzecz, to chciałbym, żeby to była otwartość na nasz sposób rozumienia ich relacji.
Dzisiaj ludzie śledzą influencerów psychologicznych na Instagramie czy TikToku, zaczytują się w seksuologicznych artykułach, wywiadach. I z jednej strony bardzo dobrze, że rozwijają swoją wiedzę, ale widzimy też taki trend, że przychodzą tutaj już z gotową tezą i frustrują się, że nie chcemy jej potwierdzić.
W końcu klient płaci, to klient wymaga. Jak to wygląda? Przychodzą i diagnozują zaburzenie osobowości u partnera?
Wyobraź sobie, że do tego gabinetu, w którym siedzimy, wchodzi para. Jeszcze nie rozsiedliśmy się w fotelach i pada: proszę państwa, mąż mnie zdradza. Jedno zdanie, które ma nadać wszystkiemu porządek, bo już wiadomo, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. A oczekiwanie wobec nas jest takie, żebyśmy zaczęli go grillować przez godzinę sesji.
Trochę jakbyście byli sędziami, a nie terapeutami.
Często musimy odpowiadać, że nie jesteśmy tutaj od znalezienia winnego czy winnej. Nie prowadzimy śledztwa, które ma określić, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. Na zdradę w relacji pracuje się często latami, popełniając liczne zaniechania. A układ sprawca-ofiara nie jest tak jednoznaczny, jak się na pierwszy rzut oka często wydaje. Przykład z gabinetu. Żona nie ma ochoty na seks ze swoim mężem, ale nie ma też gotowości, żeby porozmawiać o prawdziwych powodach. Zmęczona jest tym odmawianiem seksu, więc decyduje się na ciążę. W ciąży zawsze łatwiej znaleźć jakiś powód odmowy. I tak rodzi się pierwsze, drugie, trzecie dziecko. Kilka dobrych lat względnego spokoju, bo jestem przed ciążą, jestem w ciąży, jestem po ciąży, ale nie można przecież tych dzieci rodzić w nieskończoność. Więc paradoksalnie taki scenariusz, że mąż mnie zdradzi, jest najbardziej pożądany. W końcu, czy jest lepszy argument, żeby odmawiać seksu? Dochodzi w końcu do zdrady, ale ktoś jeszcze musi swoim autorytetem potwierdzić, usankcjonować. Najlepiej, żeby to był terapeuta, który wskaże winnego i go ukarze.
A co wy wtedy robicie? Orzekacie o winie? Wyznaczacie karę chłosty, a para żyje sobie długo i nieszczęśliwie?
My wtedy staramy się dowiedzieć, co działo się w związku przed tą zdradą. Powoli i delikatnie wchodzimy w szuwary tego związku.
To zabierzcie mnie w te szuwary.